Chwała Bogu, bracia i siostry. Niech Jemu będzie oddana chwała przede wszystkim w tym słowie, w tym, co tutaj chcemy dzisiaj usłyszeć. I niech Pan Bóg przemawia, niech On dotyka naszych serc, naszego życia i niech nas prowadzi. Moi drodzy, dzisiaj przewodnim wierszem, na którym chciałbym się skupić. Powiem szczerze, wczoraj też nawet tam w Żytkowicach, w więzieniu gdzieś akurat dla tych chłopaków też było to czytane. Jest wiersz z Księgi Jeremiasza, 29 rozdziału, werset 11. Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan, myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. I prawda jest taka, moi drodzy, że wielokrotnie, wiele razy gdzieś słyszeliśmy ten wiersz, zaglądamy do niego, on jest takim, można powiedzieć, znanym, popularnym. Często gdzieś tam jest również na okolicznościowych kartach, pocztówkach jest gdzieś wypisywany, czy tam w życzeniach, jak coś komuś dajemy. On jest taki znany, jest po prostu gdzieś, no, można powiedzieć, że taki, który chce się słyszeć, nie? Bo jest to wiersz skierowany, powiedziany. I on jest napisany w liście, można powiedzieć, w liście od Pana Boga. I co chcę powiedzieć, że sposób, w jaki korzysta się z tego wierszu, z tego wersetu, wydaje się wskazywać na to, że Bóg ma plan dla jednostki. Aby dać człowiekowi, mówię tak, że wydaje się, nie? Aby dać człowiekowi powodzenie w karierze, dobre zdrowie, czy nawet pieniądze w banku. Ale tak naprawdę to w tym wierszu tego nie ma. I to jest to, na co chciałbym się skupić. Tak naprawdę nie ma tego rodzaju właśnie, nie? Że jest to, że powodzenie odnośnie kariery, pieniędzy, sławy i tak dalej. O to, co chodzi w tym fragmencie pisma, to jest wypowiedziana myśl Pana Boga. Można sobie zadać pytanie, do kogo? I tak jak czytamy Księgę Jeremiasza i czytamy ten rozdział, to możemy zobaczyć, że ten rozdział, ten list jest skierowany przez Pana Boga, przez Jeremiasza, który to napisał, tak naprawdę do Żydów, do Izraelitów, Judejczyków, którzy byli w niewoli, do starszyzny, do wygnańców. I 29.1 jest powiedziane tutaj, że to są słowa listu, można powiedzieć, że to jest list napisany. Pan Bóg kazał Jeremiaszowi podyktować list do wygnańców, do niewolników, którzy w pierwszej fali podbicia zostali uprowadzeni do Babilonu. I Pan Bóg kazał to napisać, że to są słowa listu, który wysłał prorok Jeremiasz z Jeruzalemu do pozostałej starszyzny, do wygnańców, do kapłanów, proroków i do całego ludu, których Nebukadnezar uprowadził z Jerozolimy do Babilonu. I to jest do nich. Można od razu zobaczyć. W tym liście, tak jakbyśmy przeczytali od początku, nakazano im budować tam w niewoli, w obcej ziemi, wbrew logice bo jeszcze w Jerozolimie wtedy był jeszcze król, który miał nadzieję, że jakimś cudem zostanie oswobodzony. W Jerozolimie ci Żydzi, którzy zostali, liczyli na to, że Pan Bóg ześle dla nich niebywały cud. Oni liczyli na to, że skoro jest świątynia, mówili, świątynia jest, a w świątyni jest chwała Boga. Ona nas obroni, nie tylko obroni, ale przywróci porządek, który tutaj był. Przywróci ten porządek, który był i oni na to liczyli. Natomiast tutaj, wbrew temu, co oczekiwali ci pozostali, którzy zostali jeszcze w Judzie i w Jerozolimie, Jeremiasz pisze kontrowersyjny list i wysyła do tych pierwszych wygnańców, którzy niewolników, którzy byli w Babilonie już i pisze coś takiego, że nakazał im budować trwałe domostwa i zakładać rodziny w Babilonie. Jest to powiedziane w 29 rozdziale, tym, którym czytaliśmy ten 11 wiersz, to jest to powiedziane w wierszach 4-7. Tak mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela, do wszystkich wygnańców, których skazałem na wygnanie z Jeruzalemu do Babilonu. Budujcie domy i zamieszkujcie je. Zakładajcie ogrody i spożywajcie ich owoc. Pojmijcie żony i płodźcie synów i córki. Wybierajcie też żony dla waszych synów, a wasze córki wydawajcie za mąż, aby rodziły synów i córki, aby was tam przybywało, a nie ubywało. A starajcie się o pomyślność miasta, do którego skazałem was na wygnanie. I to można powiedzieć, że to jest bardzo takie kontrowersyjne, bo rykoszetem, można powiedzieć, ta wiadomość, która została wysłana do Babilonu z Jerozolimy, ona wróciła do Jerozolimy. Wróciła do Jerozolimy z takim wręcz oskarżeniem proroka, co ty robisz? Dlaczego ty robisz? Dlaczego ty się przeciwstawiasz nam? Mało tego, w tym liście powiedziano też tym uchodźcom, aby nie słuchali fałszywych proroków. To właśnie tych, którzy mówili, że świątynia jest, nic nam się nie stanie. Między innymi jest to powiedziane w wierszach 8-9. Gdyż tak mówi Pan, Bóg Zastępów Izraela, niechaj nie zwodzą was wasi prorocy, którzy są wśród was, ani wasi wróżbici i nie słuchajcie waszych snów, które się wam śnią. Oni mieli sny o przywróceniu potęgi, o przywróceniu porządku, ładu, który panował kiedyś. Tylko problem polegał na tym, że Pan Bóg ten ład i porządek, który wcześniej panował w Jerozolimie i w Judzie, można powiedzieć, zlikwidował. Dlaczego? Ze względu na ich nieposłuszeństwo. W tym liście też dostali informację, że te wygnanie, które tam nastało, ono nie będzie wcale takie krótkie. Jest powiedziane w wierszach 10-14, że to będzie trwało 70 lat. I tak jak można popatrzeć na ten urywek z tego wiersza, już tam powiedzmy dalej, że Pan Bóg mówi, ale ja wiem, jakie myśli mam o was. Myśli o pokoju, a nie o niedoli. I no właśnie, i w międzyczasie, gdy te słowa zostały powiedziane, gdy ten list i te słowa, można powiedzieć, że tak, albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan, myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć was nadzieją. No to wszystko było, można powiedzieć, że jakoś tak dziwnie, nie do rzeczy, wszystko było odwrotnie. W międzyczasie Jerozolima będzie doświadczała, już później zaczęła doświadczać straszliwych boleści, kar. Dlaczego? Ponieważ nikt wcześniej nie słuchał proroków, których Pan posyłał, lecz słuchali fałszywych nauczycieli, którzy im schlebiali, którzy... Moi drodzy, Żydzi mieli ostrzeżenie, że jeżeli będzie nieposłuszeństwo wobec Pana Boga, to będą doświadczać trudnych, bolesnych rzeczy, doświadczeń. Między innymi w piątej księdze Mojżeszowej Mojżesz ostrzegał ich, to jest rozdział 28-68, że ostatecznie doprowadzą się do tego, że pójdą na sprzedaż i nie będzie wykupującego nawet. Jest to powiedziane. Ja może przeczytam ten wiersz, aczkolwiek on jest powiedziany, że do Egiptu, ale tak naprawdę to oni też później, jeszcze na sam koniec, próbowali po tym, po zburzeniu Jerozolimy i po zburzeniu świątyni, próbowali pójść do Egiptu i z powrotem zostali zaciągnięci do Babilonu. Jest to powiedziane. Pan sprowadzi cię z powrotem do Egiptu na okrętach drogą, o której ci powiedziałem, że już nigdy nie zobaczysz i zostaniecie tam wystawieni na sprzedaż twoim nieprzyjaciołom jako niewolnicy i niewolnice, lecz nie będzie kupującego. Oni to wiedzieli, bo to jest w piątej księdze Mojżeszowej. Mojżesz, kiedy były błogosławieństwa i przekleństwa, to między innymi to powiedział dla nich. Oni jednak no nie chcieli tego słyszeć. Oni gdzieś to odkładali, że możesz, Boże, mówić, ale my wiemy swoje. Omawiany fragment, tak jak powiedziałem, jest skierowany do Żydów znajdujących się w niewoli babilońskiej. I on tak naprawdę, ten fragment nie jest skierowany, można powiedzieć, bezpośrednio ani do mnie, ani do was. On jest tutaj z kontekstu tego listu, jest do nich. Bóg mówił do Żydów, krótko mówiąc, przyzwyczajcie się do Babilonu. To, co teraz zaczyna się dziać, wcale nie będzie takie krótkie, jak myślicie. I nie miejcie złudzeń, można powiedzieć. To będzie długo trwało. Powiedział też między innymi coś takiego w tym kontekście, można powiedzieć, że 70 lat to będzie trwało. Wielu z was spędzi tą resztę życia swego. Ale powiedział, że sprowadzę was pewnego dnia. Lecz jeszcze nie teraz. Teraz to jest czas doświadczeń, nierzadko cierpienia, spowodowany waszym nieposłuszeństwem i grzechem. I ten list został w tym kontekście, można powiedzieć, napisany. Te słowa z tego wersetu. Znając historię, tak jakbyśmy popatrzyli na Biblię, przykład Daniela pokazuje, że on tam żył, ale jego serce nie było w Babilonie. On był w Babilonie, ale jego serce nie należało do Babilonu, należało do Pana Boga. On był tym, jednym z pierwszych wygnańców, który gdzieś to zrozumiał. On jest przykładem tego właśnie, który gdzieś usłyszał to i robił wszystko, żeby przede wszystkim trzymać się nakazu Pana Boga, czyli miał się tam osiedlić. Miał się modlić o przychylność tego kraju. Miał się modlić o przychylność królów. Miał zakładać rodzinę. I on to wszystko, Daniel, uczynił. Ale nigdy nie poszedł na kompromis. Ale kwestią nadrzędną wartością w jego życiu było to, żeby być przede wszystkim posłusznym i prawym wobec Pana Boga, bo on wiedział, zrozumiał to, że to, co na nich przypadło, to ze względu na to, że nie byli posłuszni i że grzeszyli przeciwko Panu Bogu. I Daniel jest przykładem właśnie tego jednego z tych mędrców, do których został ten list wysłany, że on to zrozumiał i też jego przyjaciele, którzy byli doświadczani. Teraz można sobie zadać pytanie, co ten wiersz z Jeremiasza 29:11 znaczy dla nas, dla chrześcijan, krótko mówiąc. I też można powiedzieć, że tak jak czytamy, jak sobie gdzieś tam nieraz wysyłamy ten wiersz w życzeniach, my chcemy naprawdę dobrze. Ja to wierzę, bo ja też wielokrotnie gdzieś tam komuś dyktowałem ten wiersz, podawałem, życzyłem, nie? Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan. Myśli o pokoju, a nie o niedoli. I taka jest prawda, że to chcemy. Ale często, czasami jest to ten fragment źle wykorzystywany. On często gdzieś tak, ten fragment, bo ten fragment niesie za sobą piękno słów i przyszłości od Pana Boga dla nas. I on często właśnie jest źle wykorzystywany, bo ja powiem sam po sobie, muszę się przyznać, że miałem nieraz takie pokusy, że być może Pan Bóg myśli o mnie, że zaraz tutaj gdzieś się po prostu moje życie lepiej potoczy, w sensie takim materialnym, fizycznym i tak dalej, nie? Ale ten fragment, on niesie piękno przyszłości. Dla nas, dla chrześcijan, dla tych, którzy są pojednani z Panem Bogiem. On pokazuje, on mówi, jakie plany były dla Pana plany Boga były dla Żydów i chodziło o to, że oni mieli zostać sprowadzeni z powrotem do Jerozolimy. Miasto miało być odbudowane, lecz najważniejsze jest to, że jego plany obejmowały przyjście Mesjasza. W tym liście, w tym krótkim fragmencie jest to, że Pan Bóg ma myśli o nas zupełnie inne. To są takie myśli, które człowiekowi często nie przychodzą nawet na myśl, jakie są myśli Boże. Myśli Boże i zamiary Boże są takie i były takie i one są cały czas aktualne, to że On ma dla tych wszystkich, którzy chcą być z Nim, On ma najlepszy plan, jaki może być pojednanie z Mesjaszem, z Jezusem Chrystusem. Myśli o pokoju w życiu z Księciem Pokoju, Bogiem Emanuelem, który jest wśród nas. I to jest to piękno ukryte. Jest powiedziane w Jeremiaszu, jak czytamy w 23 rozdziale, wiersze 5, oto idą dni, mówi Pan, że wzbudzę Dawidowi sprawiedliwą latorośl. Będzie panował jako król i mądrze postępował i będzie stosował prawo i sprawiedliwość na ziemi. Za jego dni Juda będzie wybawiony, a Izrael będzie bezpiecznie mieszkał. Oto jest imię jego, którym go zwać będą Pan sprawiedliwością naszą. To jest przesłanie. Znaczenie Jeremiasza 29:11, można powiedzieć, jest takie, że bez względu na to, jak niewierni byli Żydzi, Pan Bóg zdecydował się być wierny swym obietnicom, aby posłać Mesjasza. W liście do Rzymian, w 3 rozdziale, 3 wersecie jest powiedziane, bo co z tego, że niektórzy nie uwierzyli, czyż niewierność ich zniweczy wierność Bożą? Te plany były w umyśle Bożym przed założeniem świata. W liście, pierwszym liście Piotra 1:20 jest powiedziane, wprawdzie był on na to przeznaczony już przed założeniem świata, ale objawiony został dopiero w czasach ostatnich ze względu na was. I to przesłanie właśnie, że oto idą dni, jest później potwierdzone, również Paweł przekazywał to na kartach Nowego Testamentu. Choć prorokowano o nich przez stulecia, one pozostawały gdzieś tam taką tajemnicą, można powiedzieć. Ale Pan Bóg nawet w tym momencie, kiedy musiał użyć swojego karcenia wobec swojego ludu wybranego, dał też im przyszłość, obietnicę przyszłości, obietnicę pojednania się z Nim. Nie zaprzeczył swojej wierności. W drugiej księdze Mojżeszowej jest taki fragment, bardzo ciekawy zresztą, symbolizujący druga księga Mojżeszowa, 21 rozdział, wiersze 5 i 6, pokazujący niewolnika, który umiłował swojego pana. Jest to napisane: jeżeli niewolnik dość oświadczy wyraźnie: miłuję mojego pana, moją żonę i moje dzieci, chcę wyjść na wolność, wtedy i nie chcę wyjść na wolność, tu jest powiedziane, i nie chcę wyjść na wolność, niewolnik tak mówi, i nie chce wyjść na wolność, wtedy jego pan zaprowadzi go przed Boga, potem postawi go u drzwi, albo u drzwi i przykuje mu pan jego ucho szydłem i będzie niewolnikiem jego na zawsze. Ale to jest to, że ten niewolnik chciał pozostać dalej pod opieką swojego pana, choć był niewolnikiem, byłoby mu lepiej być w niewoli niż na wolności. Kluczem było to, że umiłował swojego pana. I to jest klucz też dla nas pokazany taki również, że kluczem takim, żeby żyć z Panem Bogiem, żeby być z Nim, to jest umiłowanie, poddanie się Jemu. Ten symbol przekucia ucha to był taki po prostu, że on miał ucho przekute po to, żeby pamiętał, że skoro Pan dla niego okazał się dobry, skoro Pan dla niego się okazał bardziej właściwy niż cała jego wolność i tak dalej, w cudzysłowie pokazana, to te przykucie ucha miało pamiętać o tym, że on ma go słuchać, skoro on jest dla niego taki dobry. Ma być posłuszny jemu. Tak jak powiedziałem, że choć prorokowano o Jezusie przez stulecia, on pozostawał taką, można powiedzieć, w takiej otoczce tajemnicy przez tysiące lat, aż do swojego przyjścia i objawienia tego, co Bóg planował od dawna. W liście do Efezjan 1:7-10 jest powiedziane: w Nim odkupione przez krew Jego odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski Jego, której nam hojnie udzielił w postaci wszelkiej mądrości i roztropności, oznajmiwszy nam według upodobania swego, którym go uprzednio obdarzył, tajemnicę woli swojej, aby z nastaniem pełni czasów wykonać ją i w Chrystusie połączyć w jedną całość wszystko i to, co jest na niebiesiach, i to, co jest na ziemi w Nim. I choć w tym 29 rozdziale Jeremiasza Bóg osądził Żydów, on tak naprawdę na tym osądzeniu z nimi nie skończył. I co jest takie ważne dla nas, że my jako chrześcijanie powinniśmy wielbić Boga za to, ponieważ gdyby było inaczej, nie byłoby Zbawiciela, nie byłoby tej nadziei. Pan Bóg by po prostu mógł skończyć z ludźmi, ale osądzając i dając im alternatywę, wyjście, może nie alternatywę, ale wyjście właśnie w Mesjaszu, dał nam zbawienie. Sam Pan Jezus powiedział w Ewangelii Jana, 4 rozdziale, 22 wierszu, że zbawienie pochodzi od Żydów. On przyszedł od Żydów. On przyszedł właśnie od... Pan Jezus przyszedł, był ujawniony w tym narodzie, który gdzieś musiał być w jakimś stopniu karany. I tutaj można też sobie zadać pytanie też, czy ten wiersz z Jeremiasza 29:11, czy Bóg ma w planach twoje powodzenie? Można sobie tak zadać. I często jest tak, że ja już to powiedziałem tak poniekąd, że zadawałem sobie pytanie, czy Bóg ma indywidualne jakieś dla mnie jakieś plany, nie? Takie związane, nie? Bo skoro jego myśli są o pokoju, a nie o niedoli, ja wiem, jakie myśli mam o was, czy Pan Bóg ma indywidualnie dla mnie? I ten wiersz, on może nie mówić osobiście do mnie, on może nie być osobiście skierowany jednoznacznie tak do mnie, ale na pewno pokazuje to, że Pan Bóg chce, żebym ja, czy ty, czy ktoś inny, kto tutaj jest, miał miłe życie i miłą przyszłość z Nim. W oparciu o Jego plan zbawienia. I to, co powinniśmy zrozumieć, to Boży plan odzyskania Żydów z niewoli był taki, aby mógł posłać swojego Syna na ten świat. Był planem i ten plan, można powiedzieć, jest planem powodzenia dla każdego z nas, którzy są w Chrystusie. To były te zamiary właśnie takie ukryte w tym wierszu, albowiem ja wiem, jakie mam myśli o was, to były właśnie te zamiary Boże, aby dać powodzenie wszystkim, którzy są w Chrystusie Jezusie. I tak jak wspomniałem, że to nie chodziło o to, żeby mieć powodzenie jakieś takie materialne, fizyczne. Owszem, to nie wyklucza, ale głównym zamiarem było to, że powodzeniem dla nas, zamiarem Bożym tego powodzenia dla nas to jest życie w Chrystusie Jezusie. Z powodu nieposłuszeństwa wielu Żydów w tamtym czasie i później również zostało, można powiedzieć tak w cudzysłowie, przygotowanych na zniszczenie. I to się dokonało. Lecz Bóg cierpliwie znosił ich, aby poznano bogactwo Jego chwały dla nas, którzy wierzymy w Jezusa Chrystusa. W liście do Rzymian, rozdział 9, wiersze 22-24. Cóż więc, jeśli Bóg, chcąc okazać gniew i objawić moc swoją, znosił w wielkiej cierpliwości naczynia gniewu przeznaczone na zagładę, a czynił tak, aby objawić bogactwo chwały swojej nad naczyniami zmiłowania, które uprzednio przygotował ku chwale. 24 wiersz. Takimi naczyniami jesteśmy i my, których powołał nie tylko z Żydów, ale i z pogan. Jeśli jestem w Chrystusie, jeśli jesteś w Chrystusie, to Bóg dał nam powodzenie. Jesteśmy odbiorcą nieprzebranych bogactw, które On nam przygotował. W liście do Efezjan 3:8. Jest powiedziane: mnie najmniejszemu z wszystkich świętych została okazana ta łaska, abym zwiastował poganom niezgłębione bogactwo Chrystusowe. I Pan Bóg do tego nas powołał też również. Dał nam tą przyszłość po to, żeby też te całe bogactwo chwały Chrystusowej właśnie zanieść do tych, którzy jeszcze nie znają Jego. Jeśli jednak chodzi o nasze takie fizyczne i finansowe i zawodowe powodzenie, to wszystko tak naprawdę jest niepewne, szczerze mówiąc. I poleca się nam, abyśmy raczej nie pokładali w tych rzeczach nadziei, lecz nadzieję mieli w Bogu. Jeśli wiesz, co możesz mieć w Chrystusie, jeśli mamy to doświadczenie życia z Chrystusem w Jego łasce, to można żyć nawet pośród ubóstwa i prób. Na końcu tylko chciałbym, żebyśmy się zastanowili jeszcze, jakie niebezpieczeństwo błędnego wykorzystania może być tego wersetu. I tutaj jest właśnie, że ironiczne jest to, że często niestety werset ten jest wykorzystywany przez tak zwanych kaznodziei Ewangelii Sukcesu i Bogactwa. Oni często w błędny sposób wykorzystują ten werset do głoszenia, że Bóg dziś planuje twoje, moje finansowe powodzenie, błogosławieństwo. I to nie jest właściwe, bo w Jeremiaszu w 29 wierszu jest, w wiersze 8-9 jest ostrzeżenie, że Pan Bóg ewidentnie potępił to, gdzie mówi do swego ludu, gdyż tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraela, niechaj nie zwodzą wasi prorocy, wasi prorocy, którzy są wśród was, ani wasi wróżbici, nie słuchajcie waszych snów, które się wam śnią, albowiem oni kłamliwie wam prorokują w moim imieniu i nie posłałem ich, mówi Pan. Pan Bóg chce naszego powodzenia, ale w tym sensie, że chce, abyśmy mieli dostęp do bogactwa Jego chwały w Chrystusie i na tym się skupili. Jak jest powiedziane w liście do Kolosan, wiersze, trzeci rozdział, wiersze od 1 do 4. A tak, jeśliście zbudzeni z Chrystusem, tego, co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej, o tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się okaże i wy, wtedy okaże się i wy okażecie się razem z Nim w chwale. Umartwiajcie tedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego, wszeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem. I przesłanie tego wiersza, albowiem wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan, myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć wam z nadzieją, jest tak naprawdę przesłaniem tego, żeby szukać tego, co jest w górze. Szukać tego, co tu jest powiedziane, o tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze ukryte jest w Chrystusie w Bogu. I to jest główne przesłanie było dla tych wszystkich, którzy wtedy znajdowali się w takiej tragicznej, trudnej sytuacji. Pan Bóg, krótko mówiąc, tak powiedział do nich, może teraz będziecie znosić jeszcze jakieś niedostatki, cierpienia, głód. Może będziecie upokorzeni tym, że zostaniecie wystawieni na sprzedaż. Ale tak naprawdę ja jestem tym, który zgotuje wam myśli dla was takie, które są moje myśli o pokoju. Przyprowadzę do was księcia pokoju, tego, który was wykupi. Że nawet jeżeli nie będzie takiego, który was tam nie mógł wykupić, który się nie znalazł, jakiś taki mecenas, to ja wam przedstawię swojego mecenasa wiecznego, który was wykupi i da wam przyszłość, da przyszłość pojednania ze mną na wieki wieczne. I taki był zamysł Boży, i taki jest zamysł Boży również i dzisiaj. Amen.